W audycji Czas Seniorów porozmawiamy teraz o sercowych problemach seniorów. W studiu profesor Jerzy Krzysztof Wranicz, kardiolog, kierownik kliniki elektrokardiologii Uniwersytet Medyczny. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panie profesorze, sercowe problemy seniorów są duże, częste.
Z całą pewnością tak. Wraz z wiekiem starzeje się cały organizm, w tym również serce, w tym szerokim słowa rozumieniu. I tym samym problemy, które dotyczą populacji młodszej, w mniejszym wymiarze, większym zaczynają dotyczyć populacji starszej.
Jaki wpływ na kłopoty sercem w późnym wieku ma prowadzony tryb życia wcześniej?
To jest niezwykle ważne pytanie i ważna kwestia, którą pani redaktor uprzejma postawić. My po latach zbieramy owoce sposobu naszego życia, naszego funkcjonowania, zaniedbań, nałogów. To wszystko kumuluje się. Tak jak toksyny, które odkładają się przez lata w naszym organizmie, no, tak samo te zaniedbania, niestety, one również znajdują swój wyraz po latach. Wszystko to, o czym pani redaktor była uprzejma wspomnieć, ma niestety znaczenie. Używki, niewłaściwy tryb życia, czyli tryb życia pozbawiony tego regularnego wysiłku, który jako kardiolodzy zalecamy. Czy to będą spacery, czy to będzie aktywność bardziej nasilona. Właściwa dieta, kontrola ciśnienia, kontrola stężenia cukru we krwi. To wszystko składa się na to, że niestety tak jak odłożone na koncie pieniądze po jakimś czasie procentują w większym czy mniejszym stopniu, tak tu niestety suma naszych błędów nieodwołalnie po jakimś czasie w ten czy w inny sposób zostanie nam udokumentowana głównie w obrazie takiej czy innej choroby. Czy to będzie zawał serca, czy to będzie niewydolność serca, czy to będzie udar mózgu.
No czyli niestety, skutki mogą być bardzo różne.
Bardzo.
Panie profesorze, a czy ma pan też takich pacjentów, którzy dbali o swoje zdrowie, a mimo to wylądowali w pana klinice?
Naturalnie tak. Niestety pamiętajmy o tym, że na ten endpoint, na punkt końcowy, który może być wiek 60, 70 czy 80 lat, poza sposobem życia właściwym składa się również genetyka. Ta genetyka jest niestety elementem niemodyfikowanym. Oczywiście my żyjąc zdrowo, funkcjonując zgodnie z określonymi standardami, wytycznymi towarzystw kardiologicznych, towarzystw lekarskich, zmniejszamy ryzyko tego, co nieuchronne. Patrząc na to na przykład w aspekcie choroby nowotworowej, badając się, stosując profilaktykę, może nie jesteśmy w stanie uniknąć tego zdarzenia niepokojącego, które nam grozi, ale jesteśmy w stanie w odpowiednim momencie zadziałać w sposób skuteczny. Poprzez odpowiedni zabieg operacyjny, poprzez odpowiednie działania. Tak samo tutaj, jeżeli stosujemy odpowiedni sposób życia, unikamy nadmiaru używek i żyjemy w sposób szeroko rozumiany zdrowy, uwzględniając w tym również czas na relaks, niezwykle ważny, jesteśmy społeczeństwem niezwykle zapracowanym. I sen, tak jest. Otóż jeżeli potrafimy w ten sposób zorganizować nasze życie, to mimo obciążeń genetycznych jesteśmy w stanie czasami odsunąć w czasie bądź zmniejszyć wymiar pewnego nieuchronnego wyroku, jakim może być na przykład miażdżyca tętnic wieńcowych i skutek ostateczny w postaci zawału mięśnia sercowego. Czyli krótko mówiąc, zdecydowanie nawet, a szczególnie u osób, które są obciążone genetycznie, ta troska powinna być troską niezwykle szczegółową, jeżeli chodzi o sposób życia, bo w ten sposób następstwa pewnych zdarzeń jesteśmy w stanie oddalić w czasie bądź zmniejszyć ich wymiar w sensie globalnym.
Panie profesorze, a które choroby serca możemy, że tak powiem, odsunąć w czasie czy zmniejszyć ryzyko, jeżeli będziemy przestrzegać tych wszystkich zaleceń, o których pan przed chwilą mówił, a na które niestety nie mamy większego wpływu.
Z całą pewnością niewydolność serca. To jest ta jednostka chorobowa, czy zespół objawów, zespół chorobowy, na który wpływ mamy poprzez właściwą aktywność fizyczną i to wszystko, o czym mówiliśmy.
Pewnie miażdżyca i zawały również.
Miażdżyca i zawały również w tej części pozagenetycznej, czyli tu zdecydowanie jesteśmy w stanie poprawić nasze rokowanie, rokowanie naszych chorych. Jesteśmy w stanie również w wymiarze, powiedziałbym, przynajmniej częściowym, wspomóc nasz organizm poprzez właściwą dietę, poprzez właściwy styl życia, rozwój nadciśnienia tętniczego, choć też trzeba pamiętać, że ten element genetyczny jest tutaj obecny. Natomiast tym czynnikiem, tym schorzeniem, na które wielkiego wpływu nie mamy, jest niewątpliwie nagły zgon sercowy, czyli nieoczekiwana nagła śmierć sercowa dotycząca ludzi zdrowych, aktywnych, każdego z nas.
Czyli nawet nie dotyczy to tylko osób w wieku podeszłym?
Również niestety młodszych. Oczywiście, jak zawsze i jak wszędzie, jesteśmy w stanie tu poprzez działania profilaktyczne pomóc sobie, pomóc naszemu organizmowi poprzez choćby zmniejszanie ryzyka rozwoju choroby wieńcowej czy miażdżycy, poprzez zmniejszanie ryzyka rozwoju niewydolności serca czy poprzez zmniejszanie ryzyka rozwoju nadciśnienia. W jakim sensie jesteśmy w stanie to zmniejszyć, choć jeżeli mamy pewne schorzenia o charakterze genetycznie uwarunkowanym, no to te działania nasze mają niewielką szansę na całkowite powodzenie, ale profilaktyka, czyli działania zapobiegawcze w postaci badań kardiologicznych, w postaci zwykłego zapisu EKG, mają to olbrzymie znaczenie.
Czyli jeżeli mamy w rodzinie osoby, które chorowały na serce, chorowały na te choroby, które pan wymienił, to warto nie tylko stosować ten zdrowy tryb życia, ale profilaktycznie co jakiś czas przejść konkretne badania.
Tak, konkretne badania, proste badania. Zmierzyć sobie raz na jakiś czas ciśnienie tętnicze, zmierzyć sobie poziom glukozy, czyli poziom cukru w surowicy, sprawdzić cholesterol. To są bardzo proste rzeczy. Natomiast ja zwróciłbym uwagę na rzecz szczególną, mianowicie poza chorobami, o których pani redaktor była uprzejma wspomnieć, pamiętajmy o wywiadzie nagłych zgonów sercowych w rodzinie u osób młodych, bądź wczesnych zachorowaniach na chorobę wieńcową przed, powiedzmy, 50. rokiem życia w naszej rodzinie. Jeżeli takie sytuacje miały miejsce, to na pewno warto jest odwiedzić kardiologa, który już będzie wiedział, jak pokierować dalej diagnostyką i w jaki sposób wesprzeć nas w walce z tym, co nieuchronne.
Profilaktyka oczywiście niezwykle ważna, ale ważny jest też rozwój medycyny, rozwój najnowszych technik terapii. Jeżeli chodzi o ostatnie lata, panie profesorze, to w kardiologii, w której części może kardiologii jest największy postęp?
Ja bym powiedział, że kardiologia generalnie jest niezwykle dynamicznie rozwijającym się działem medycyny. To związane jest oczywiście z tym, że coraz lepiej poznajemy jednostki chorobowe, z którymi mamy do czynienia. Z drugiej strony znacznie trudniej rozwija się problem powstawania nowych leków. Te nowe leki powstają, ale jeśli spojrzymy na ilość nowych leków, które pojawiły się w kardiologii w ciągu ostatnich 30 lat, to nie będzie to porażająca ilość. Oczywiście one powstają, ale powstają w sposób, powiedziałbym, bardzo powolny. Ten wzrost nie jest takim wzrostem, który mógłby nas w jakiś sposób zaszokować. Natomiast to, co się dzieje nowego, to, z czym możemy wyjść naprzeciw naszym chorym, to myślę elektrokardiologia, którą ja reprezentuję, bo tu wsparcia udziela nam również technika. My poznajemy coraz lepiej pewne podstawy zaburzeń rytmu, pewne podstawy niewydolności serca na poziomie komórki, mechanizmy, które za to odpowiadają i w ślad za tym pojawia się rozwój urządzeń, które wspierają nas w tych technikach. Mamy urządzenia, które w sposób bardzo skuteczny zapobiegają nagłemu zgonowi sercowemu, czyli kardiowertery, defibrylatory. Tu oczywiście jest populacja ludzi starszych, ale również niestety ludzi młodych, którzy mają pewne choroby genetycznie uwarunkowane i w tych chorobach, niektórych z nich, jedynym sposobem leczenia jest szczepienie kardiowertera defibrylatora, czyli strażnika, który czuwa nad rytmem naszego serca, a w sytuacji, kiedy ten rytm przechodzi w rytm niebezpieczny dla naszego życia, czyli w częstoskurcz komorowy lub migotanie komór, to urządzenie przerywa tę arytmię, no i tym samym ratuje nam życie.
Potraficie również w niesamowity sposób wyprowadzić pacjentów z zawałów serca.
Tak, tu na pewno też dokonał się bardzo duży rozwój. Wszczepiamy stenty. O, te stenty, czyli sprężynki, które kolokwialnie rzecz ujmując wkładamy do środka tętnic wieńcowych, czyli tętnic, które zasilają serce w krew i oplatają jak wieniec mięsień sercowy, te stenty powodują, że po poszerzeniu tętnicy, tętnicy zwężonej przez proces miażdżycowy, czyli przez blaszki miażdżycowe, gdzie głównym źródłem tych blaszek jest niestety cholesterol, te stenty pozwalają zachować na znacznie dłuższy czas efekt poszerzenia tętnicy. Jest to rodzaj rusztowania i tu też jest olbrzymi postęp, bo lata temu wszczepialiśmy zwykłe metalowe stenty. W chwili obecnej wszczepiamy stenty, które uwalniają leki, leki, które zapobiegają ponownemu zwężeniu się tętnicy. Co więcej, stenty, które w jakimś czasie ulegają samorozpuszczeniu.
Podobnie z usuwaniem skrzepliny.
Podobnie z usuwaniem skrzeplin.
Która blokuje dopływ krwi do
serca. Tak jest. Mamy możliwość odsysania, wycinania blaszek, usuwania skrzeplin. Także technika wspiera nas w sposób niezwykły. Mamy również specjalne urządzenia, które wspierają niewydolność serca. U ciężko chorych pacjentów są to pompy wspierające serce, pompy, które jesteśmy w stanie na czas potrzebny implantować, założyć do układu sercowo-naczyniowego, a następnie, kiedy pacjent już nie potrzebuje tego, usunąć to urządzenie. Mamy również urządzenia elektryczne, czyli tak zwane stymulatory resynchronizujące, które z kolei w wybranych grupach pacjentów znacząco wspierają nasze leczenie farmakologiczne i powodują, że pacjenci, którzy nie byli w stanie wejść na drugie piętro bez trzech odpoczynków, no, wchodzą na to drugie piętro bez odpoczynku. Oczywiście stosując leki.
To jeszcze chciałam zapytać, przed czym kardiologia stoi? Czy będzie jeszcze jakiś przełom w najbliższym czasie, nowe techniki, metody?
Ja myślę,
że... To jest najbardziej oczekiwane w tej chwili.
Ja myślę, że przede wszystkim cały czas profilaktyka. Czyli my staramy się nie dopuścić do nieuchronnego, a przynajmniej opóźnić ten proces. No bo z tym niedopuszczeniem nie zawsze nam się udaje, ale już w znaczącym odsetku przypadków udaje nam się opóźnić problem rozwoju choroby. Czyli ta profilaktyka ma kolosalne znaczenie. Natomiast plagą niewątpliwie dotyczącą no, głównie ludzi starszych, ale nie tylko, jest niewydolność serca. I tu Polskie Towarzystwo Kardiologiczne w ślad za towarzystwami kardiologicznymi europejskimi, amerykańskim bardzo mocno promuje wszelkie działania, które zmierzają do zmniejszenia odsetka pacjentów cierpiących na to schorzenie. Także myślę, że ta profilaktyka ma olbrzymie znaczenie. Do tego wierzę, że niewątpliwie wolny, ale systematyczny rozwój leków pozwala nam i pozwoli nam na to, aby problem niewydolności serca opóźnić. W ślad za tym idzie elektroterapia, o której rozmawialiśmy. No, stymulatory resynchronizujące, o których powiedziałem, to przede wszystkim domena ludzi starszych, ale nie tylko. Bo niestety niewydolność serca dotyka również ludzi w wieku średnim. I to jest problem wyłączenia ich z aktywności życiowej, zawodowej. Także myślę, że kardiologia idzie wielokierunkowo, bo z jednej strony...
Choć cel jest ten sam.
Cel jest ten sam. Z jednej strony chcemy zapobiec, z drugiej strony jesteśmy w sposób niezwykle skuteczny, coraz bardziej skuteczny, w stanie leczyć tych pacjentów, którym dawniej nie bylibyśmy w stanie pomóc.
I to chyba jest najlepsza puenta naszej rozmowy. O serce warto dbać w każdym wieku, no chociażby po to, żeby w wieku podeszłym jeszcze długo cieszyć się dobrym zdrowiem. Naszym ekspertem był profesor Jerzy Krzysztof Wranicz, kierownik Kliniki Elektrokardiologii Uniwersytet Medyczny. I zdrowia życzymy seniorom, panie profesorze.
Życzymy zdrowia i zachęcamy do wysiłku fizycznego i zdrowego stylu życia, no, adekwatnego do możliwości.
Dziękuję bardzo.